Joanna Cichocka-Gula, dzień dobry.
Dzień dobry.
Po spacerze w Lublinie.
Tak.
Prosto z Sopotu do Lublina. No może nie dziś o świcie, bo nie miałabym sumienia wtedy zapraszać panią o tej porze do radia. Przyjechała pani dwa dni temu po to, żeby dziś po południu, bardzo polecam państwa uwadze, poprowadzić spotkanie z Markiem Bieńczykiem w cyklu Ciąg dalszy w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin. Jeśli państwo wczoraj nie byli na Węglinie, sala niezbyt wielka, wszyscy chętnie się nie zmieszczą, to można było, tak jak ja, śledzić rozmowę Iwony Hoffman z Janną Bator czy Jarosława Cimmermana z Radkiem Rakiem. Dzisiejsze popołudniowe spotkanie pani z Markiem Bieńczykiem także przez internet można śledzić. Joanna Cichocka-Gula dziś w roli prowadzącej, ale tak naprawdę myślę, mają państwo prawo znać ją jako dyrektorkę Festiwalu Literacki Sopot. A od 2019 roku, i to bardzo mnie intryguje, mam nadzieję, że parę zdań na ten temat też zostanie dzisiaj powiedzianych, zarządza pani instytucją, jaką jest Art Inkubator. To jest miejska instytucja.
Tak, tak.
I to jest instytucja, w której się właściwie, mam takie wrażenie, wykluwa nowe w kulturze. I o tym nowym też chciałabym porozmawiać. A teraz już dosyć mojego gadulstwa. Zacznijmy. Cieszę się, że się spotkałyśmy.
Ja też się cieszę bardzo.
I zacznijmy od spotkania. Przyjechała pani poprowadzić spotkanie. Na spotkania zaprasza pani do Sopotu. Jest w nas, zmienia się świat, zmienia się klimat, zmieniają się ekipy polityczne. Wszystko się zmienia. A nie zmienia się w nas ogromna potrzeba
spotkań.
Tak. Zwłaszcza literackich, prawda?
To jest w ogóle jakiś fenomen. Ja to obserwuję od wielu lat. W tym roku mamy 11. edycję festiwalu i widzę, jak się na przestrzeni czasu coraz bardziej sensowne staje spotkanie twarzą w twarz z autorem. To taka możliwość zadawania pytań i rozmawiania, to w Sopocie mamy bardzo dobrze opanowane, ponieważ mamy publiczność, która jest bardzo aktywna. To nie zawsze się zdarza. Ludzie się obawiają czegoś, a tutaj nie. I rzeczywiście potrzeba spotkań jest też taką potrzebą, która przyświeca Art Inkubatorowi od początku. Ja mam w ogóle obsesję spotkań i takiego krosowania, łączenia się z różnymi miejscami. My nie lubimy wsobności. Tak? Wydaje mi się, że budowanie na lokalności jest bardzo sensowne, ale ta lokalność powinna być tylko pretekstem do wychodzenia poza, prawda? Nie może się to wszystko kończyć, zaczynać i kończyć na nas. I taka była idea inkubatora, żeby on łączył i żeby dawał impuls do zmiany poprzez kontakt ludzi, którzy być może nigdy wcześniej nie mieliby okazji spotkać się ze sobą. Także my jesteśmy tym medium, które powoduje, że spotkania dochodzą do skutku.
Spotkania to jest nie tylko to, że spoglądamy sobie w oczy, co jak się okazało, zwłaszcza ostatnio, jest szczególnie cenne, ale to jest przede wszystkim komunikacja,
tak.
Prawda? Mamy ogromną potrzebę komunikacji się sami ze sobą, a także komunikacji z drugim człowiekiem. Właśnie, skoro wspomniałam o tych czasach, które nieco to utrudniły, ale nagle okazało się, że to właśnie literatura i festiwale literackie, choć wydawało się to zupełnie niemożliwe, radzą sobie.
Radzą sobie świetnie i bardzo dużo festiwali powstało w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. My jesteśmy inicjatorami koalicji letnich festiwali filmowych, zrzeszamy 8 festiwali. Obserwujemy, co się
literackich.
Dzieje... Literackich. Obserwujemy, co się dzieje z tymi festiwalami. Zeszły rok był bardzo interesujący, właśnie mamy za chwilę spotkanie, żeby to omówić. Festiwale zmagały się z różnymi problemami, ale nie dlatego, że organizatorzy nie dawali rady, tylko że brakowało pieniędzy, jak na przykład Miedziance Filipa Springera i ten festiwal się nie odbył. Strzebrzeszynowi, w którym się objawił jakiś nagle człowiek, który chciał go organizować, chociaż Piotr Duda organizuje go od lat i tak dalej, i tak dalej. My chcemy te przypadki przestudiować, omówić i stworzyć swego rodzaju katalog tego, przed czym się chronić, żeby festiwale mogły się rozwijać bez problemów, tak? Bo ciągle się uczymy, są pewne pułapki, tak, które się pojawiają. Ale to wszystko nam nie przeszkodziło. Poza Filipem, którego festiwal wraca w tym roku, a nawet będzie jeszcze bardziej rozbudowany, bo Miedzianka będzie wędrowna, będzie się przemieszczała, to wszystkie pozostałe festiwale rozwinęły swoją działalność i publiczność się zwielokrotniła. Widzimy to na przykładzie. To zresztą można oglądać, bo my robimy streamingi ze wszystkich festiwali. Widać, jak się profesjonalizują, jak coraz więcej osób w nich uczestniczy, jak staramy się nie powtarzać, bo to też był wniosek z 19 roku, kiedy były takie Tour de Pologne autorów. Przed tym trzeba się trochę bronić i my w literackim staramy się bronić, co nie jest łatwe w przypadku polskich autorów, no bo wiadomo, oni promują swoje książki, wtedy ruszają w kraj i są wszędzie. I to też jest jakieś zagrożenie i czas tego jakoś potrafić wybrnąć. Więc wiele nas czas pandemii nauczył, ale myślę, że on wyjątkowo służył festiwalom literackim. Wiemy też, że wzrosło czytelnictwo, no bo ludzie siedzieli w domach, zaczynali czytać książki. Wiemy, że wydawnictwa, no rozwinęła się sprzedaż książek przez internet, więc trochę gorzej funkcjonują księgarnie, ale jednak książek sprzedaje się dużo. Także wbrew pozorom literatura moim zdaniem dzięki pandemii zyskała, a nie straciła. Tak jak na przykład branża muzyczna traci, prawda? Bo koncerty przez internet, wszyscy już nie mogą patrzeć na to, co dzieje się w tej sferze.
Teatr przez internet.
Tak, teatr przez internet, masakra. A literatura zyskała.
Dla kogo się robi festiwale? Myślę, że sporo też nowych wniosków w ciągu tych ostatnich kilku lat. Dla kogo i jak robić festiwale? Wspomniała Pani o zagrożeniach. Wspomniała Pani chyba rzeczywiście o tym najważniejszym, czyli że powtórka programu z festiwalu na festiwal. Biedni autorzy czasem, dostaje im się w komentarzach, mówią też to samo, bo nie zdążyli domyśleć kilku innych spraw. Czy zadaniem w takim razie, jednym z zadań festiwali, to prawie niemożliwe, bo festiwale też robi się po to, żeby zgromadzić ludzi, ale nie jest promocja w takim razie nie tylko tych najbardziej znanych nazwisk?
Oczywiście, oczywiście. Poza tym wydaje mi się, że nadążanie za nowościami i premierami jest zgubne. Tak. My teraz zaczęliśmy zapraszać autorów, których premiery książek były kilka lat temu. Często te książki przeszły tak gdzieś bokiem i skupiliśmy się na debiutantach, bo uznaliśmy, że czas pandemii jest dla nich trudny, bo gorzej się promuje książki debiutantów w czasie pandemii, więc mamy to pasmo debiuty. I po 19 roku rzeczywiście zaczęliśmy odpuszczać te świeżo wydane hity, prawda? Czy mieliśmy pasmo poświęcone laureatom Nike, teraz laureatci Nike są wszędzie, więc też się nad tym zastanawiamy. Ja myślę, że każdy z tych naszych festiwali literackich w ramach naszej koalicji ma jednak jakąś specyfikę, bo to są różne miejsca. Są miejsca bardzo prowincjonalne i duże miasta. Są festiwale bardziej lub mniej autorskie. Są tak jak Srebrzeszyn skierowane w stronę literatury polskiej, jakby kultywowania języka. Są takie jak Patrząc na Wschód, gdzie to jest genialny festiwal. On się dzieje nad Czarną Hańczą, w plenerze, w namiotach i tak dalej, gdzie jest nastawienie na literaturę podróżniczą, związaną z przyrodą i tak dalej. Czyli jest jakaś specyfika festiwali, która pozwala uniknąć tej unifikacji, tego, że my mamy wszyscy wszystko to samo. My jesteśmy festiwalem międzynarodowym, mamy zawsze silną reprezentację zagranicznych autorów i to, myślę, nas wyróżnia spośród tych wszystkich festiwali.
W tamtym roku 10, w tym roku nowa dekada festiwalu. Zabierają nas Państwo do Irlandii. To jest ten kierunek. A wybory najczęściej nie są przypadkowe, więc porozmawiajmy chwilę o tym, dlaczego na literaturę irlandzką w tym roku specjalnie mamy zwrócić uwagę.
No do pewnego momentu nawet były profetyczne te wybory. Tak było z Rosją na
właśnie
przykład. No ale generalnie my mamy taką ideę, żeby ten kraj, który zapraszamy, i jego historia i literatura jakoś się rymowały z tym, co się dzieje w Polsce w danym momencie. To znaczy nie jesteśmy oderwani od tej społeczno-politycznej sytuacji, aczkolwiek nie jesteśmy politycznym festiwalem, tylko staramy się myśleć o tym, co jest, jakie pytania sobie w tej chwili w Polsce zadajemy i być może autorzy z kraju, który zapraszamy, potrafią na nie odpowiedzieć albo mają doświadczenie, którego my jeszcze nie mamy. I tak jest z Irlandią. No bo oczywiście mówi się często, porównuje się Polskę do Irlandii, pod różnymi względami. Mówimy i o kościele, i o prawach kobiet. No i od tego wyszliśmy. Ja się właściwie wyspecjalizowałam w wymyślaniu debat, tematów debat, tak jakoś wyszło. No i muszę powiedzieć o Marcie Czarneckiej, która jest główną koordynatorką festiwalu. No i my bardzo z Martą się zaczynamy od debat właściwie, bo to one ustawiają kierunek, w jakim idziemy. I w tym roku mamy debatę właśnie o kościele w Polsce i w Irlandii. Mamy debatę o prawach kobiet i o ósmej poprawce, ale też o ciele o prawie do samostanowienia, więc zaprosiłyśmy Sinéad Gleeson, która jest pisarką, publicystką i która pisze między innymi właśnie o ciele, ale przede wszystkim Ellie Bhe Smith, aktywistkę, która była inicjatorką referendum w sprawie 8 poprawki. To jest genialna, spotkałam się z nią w Dublinie, to jest genialna osoba, taka, no już nie młoda, ale pełna werwy i to jest właśnie przykład osoby, która umie pociągnąć ten protest, prawda? Czyli jest idea, jest myśl i aktywizuje się całe społeczeństwo, głównie kobiety, do tego, żeby o to walczyć. Więc myślę, że ta debata będzie bardzo interesująca. Debata o kościele to będzie debata z udziałem Toma Iglisa, który jest profesorem zajmującym się historią Kościoła i przemian w Kościele w Irlandii. Z polskiej strony to będzie Tomasz Terlikowski. Zapraszamy też panią profesor z Uniwersytetu w Limerick, która zajmuje się też Kościołem w Irlandii. I powiemy o różnicach, znaczy skąd się bierze ta różnica w postrzeganiu Kościoła i dlaczego kraj tak katolicki jak Irlandia zaczyna jakby nabywać dystansu, prawda? Chociaż Kościół w Irlandii nadal prowadzi szkoły i szpitale, to jednak zmiana społeczna jest olbrzymia, tak, nastawienia do Kościoła i relacji Kościoła z polityką, jak to się wszystko się dzieje. Mamy też bardzo ciekawą debatę też sobie pomyślałam o Dorianie Grayu.
Tak, Dorian, i to już teraz.
Tak. Dorian Gray, mój sąsiad, bo tak pomyślałam, że wielu ludzi kryje się za maskami, że internet powoduje, że my często nie wiemy tak naprawdę, z kim mamy do czynienia, że ludzie zmieniają swoje, że my zmieniają maski, że zmieniają poglądy, że są nie tacy, jak myślimy. W tej debacie weźmie udział między innymi Christopher Morash, który był kiedyś prorektorem Trinity College w Dublinie, a to jest specjalista właśnie od literatury. I Tomasz Stawiszyński, filozof. I Tomasz Wiśniewski, profesor anglistyki z Gdańska, który też się zajmuje literaturą irlandzką. I myślę, że to będzie też bardzo ciekawa debata.
Powiedzmy o tytule tej debaty, bardzo wiele mówiącym. To jest debata z cyklu Portrety na strychu cywilizacji. Co Dorian Gray mówi nam o dzisiejszym świecie? No właśnie, myślę, że wiele, że przyjrzenie się raz jeszcze postaci Doriana Graya, który bez skrupułów bierze, co sprawia przyjemność, jest tą postawą, którą musimy sobie przedefiniować, jeżeli tak chcemy z tym światem coś jeszcze zrobić, jakoś tam go, że powiem, górnolotnie uratować. Musimy zmienić swoją obecność w tym świecie i ta debata wyraźnie, i obecność Stawiszyńskiego, który genialnie pisze w tych sprawach, będzie ciekawa. Będzie streaming, mam nadzieję, będę oglądać. Będzie. Polecam Państwa uwadze 19 stycznia.
Tak.
Już, bo festiwal jak zawsze.
Nie, stycznia. Sierpnia.
Sierpnia, przepraszam.
Się przestraszyłam.
Że to już.
Że to już było.
Ojej, to i ja przeoczyłam. Jest jeszcze taka, pewnie będzie sporo o tłumaczeniach, bo to jest taki rok tłumaczeń, prawda? Irlandia też pewnie... Pan Świerkocki pewnie będzie na kilku festiwalach, ale u Państwa nie wyobrażam sobie przy edycji irlandzkiej, żeby go nie było.
Będzie, tylko my mamy jakiś problem z tłumaczami. Powiem to odważnie do mikrofonu, albowiem tłumacze moim zdaniem od kilku lat walczą o niepodległość swoją własną. Bardzo się wzmocnili jako środowisko i no i jakby mieliśmy w zeszłym roku pretensje, chociaż my co roku robimy debatę z tłumaczami, pretensje tłumaczy, że my ich nie zapraszamy, nie uczestniczą, no była taka awantura. Ja powiem tak, w centrum naszych zainteresowań jest głównie autor. A potem jakbyśmy chcieli jeszcze to omówić, to wydawca, który gdzieś tę książkę wydaje, tłumacz oczywiście. Teraz się też bardzo mocno aktywizują redaktorzy. Także myślę, że osób zaangażowanych w to, żeby książka się ukazała na polskim rynku jest wiele. Natomiast ja to powiedziałam, zawsze w centrum jest autor. No ale w tym roku rzeczywiście mamy tłumaczy. Mamy stulecie Ulyssesa, w związku z tym będzie to forma wykładu mistrzowskiego na temat tłumaczenia Ulyssesa.
Wspaniale.
Ponieważ tłumacz wydał też drugą książkę o tym, jak tłumaczył Ulyssesa i to jest rzeczywiście fascynująca historia. Mamy warsztaty Zagą Zano, która będzie mówiła, bo ona jest fascynatką Irlandii Północnej. My się nie odcinamy od Irlandii Północnej, tym bardziej, że jest ciągle jednak taka potrzeba w Irlandczykach, żeby się połączyć. Irlandię z Irlandią Północną. I ona będzie mówiła o języku queer. ponieważ jak mówi, po odzyskaniu takiej samodzielności, Irlandia Północna w wielu dziedzinach się zmienia i też tworzy własne języki. I powiedziała, że o tym przygotuje warsztaty. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. No, debata z tłumaczami będzie dotyczyła języków niewidzialnych. No bo nie będziemy mówić wprawdzie o celtyckim, ale będziemy mówić o języku fińskim i węgierskim, bo są takie języki, o których się nie mówi. To tak jak książki, których się nie czyta. I to dotyczy Prusta i właśnie Ulyssesa. Pytanie się pojawiało, kto doczyta Ulyssesa do końca, prawda? Więc, ale będzie gdzieś celtycki też, podejrzewam, że coś zrobimy z celtyckim, bo to jest fascynująca sprawa i są tłumacze w Polsce, którzy się tym językiem zajmują.
Literatura, która wprowadza do języka też nowe pojęcia, nowe metafory. Tak. Wszystko nowe przed nami, a literatura na to jak zawsze żywo reaguje. Tak. A propos tłumaczenia, to tak zupełnie na marginesie, wprawdzie nie wiem, czy to też mogłoby być zadanie festiwalu, ale odstawiliśmy na półkę George'a Bernarda Shaw, niespecjalnie do niego zaglądając. Kto wie, czy nie przyczyna tego jest taka, że Konrad Sobieniowski jak zawłaszczył jego dramaty przed laty. Tak naprawdę nie jestem pewna, czy ukazało się zbyt wiele nowych tłumaczeń.
No, oby to nie były tłumaczenia ani z Zielonego Wzgórza, nie wiem, z czegoś tam.
Z Zielonych Szczytów.
Natomiast rzeczywiście jest dużo takich autorów i dzieł, które od dawna nie były na nowo tłumaczone i pewnie one czekają. To jest kwestia tego, czy myślę, że tłumacze też się zastanawiają, czy te książki są, nie wiem, czy będą na tyle świeże, że zainteresują czytelników, ale to jest klasyka, więc uważam, że powinny być tłumaczone. Są tłumacze, i to nie tylko prozy, ale też poezji, którzy bardzo zawłaszczyli pewne tereny. Także myślę, że to też jest rodzaj takiego, to jest bardzo zgubne, tak, dla literatury, że jest ktoś, kto uważa się za wszechmistrza i chroni tego swojego terenu. Są tacy tłumacze w Polsce.
Tak. Zwłaszcza, że tłumacze to jest w ogóle bardzo poważna sprawa. Więc na następne spotkanie to sobie zostawmy.
Dobrze.
Mam nadzieję gościć panią nie raz jeszcze w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, z tego prostego powodu, że jest pani zaprzyjaźniona trochę z Lublinem, z Mateuszem Nowakiem,
tak.
Kuratorem cyklu Ciąg Dalszy, w ramach którego poprowadzi pani dziś spotkanie z Markiem Pieńczykiem. Przypominam, o 15:00. Streaming jest. Teraz jeszcze z galeriami. Galeria Labirynt, Galeria Biała. Myślę, że że pociągi będą kursować coraz szybciej między Sopotem.
Tak, tylko do was się długo jedzie.
No,
to Lublin zawsze mnie fascynował, ale kiedyś był tylko taki pociąg, który jechał z 9 godzin, to pamiętam przed laty jeszcze.
Włóczęga
czas.
Północ,
oh,
tak.
My God. No w każdym razie na pewno jest dużo takich koneksji, które my możemy, takich wątków, które możemy wspólnie pociągnąć. Rzeczywiście jestem tutaj z koleżankami, które są, stworzą ze mną ten Art Inkubator. Jedna z nich zajmuje się sztukami wizualnymi, stąd nasza wizyta w Labiryncie w Galerii Białej. Jesteśmy fankami obu galerii i bardzo było nam miło, że mogłyśmy się z dyrekcją jednej i drugiej galerii spotkać i porozmawiać. My w Art Inkubatorze mamy program rezydencjalny. Zapraszamy artystów i wizualnych, i piszących, i muzyków. To już się dzieje od zeszłego roku i dlatego właśnie taki rodzaj wymiany tego, że możemy gościć jakiegoś artystę, na przykład z Lublina, jest dla nas bardzo interesujący. Chcemy też artystów, których my mamy na miejscu, wysyłać gdzieś w świat. Więc taka jest jedna z idei Art Inkubatora. No i myślę, że być może coś się wspólnie wydarzy i coś wspólnie będziemy mogli zrobić.
Raz jeszcze przypomnę, że jest to instytucja miejska. Miejska instytucja.
Bardzo ważne to jest w dzisiejszych czasach szczególnie.
Tak, bardzo ważne.